Więziennej Rok.
Audycja osadzonych z oddziału zewnętrznego w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim.
Dzień dobry. Witamy w oddziale zewnętrznym w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim. Milena Garcarek. Dzisiaj jest ze mną pan Andrzej. Dzień dobry, panie Andrzeju.
Dzień dobry.
Panie Andrzeju, co takiego młodego, 50-letniego człowieka sprowadza do więzienia?
No, wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym.
Jechał pan pod wpływem alkoholu?
Nie używam, nigdy alkoholu nie używałem. Jechałem trzeźwy, wszystko było zgodnie z prawem.
Przekroczył pan prędkość?
Nie. To było na krzyżówce, ja wręcz zatrzymałem samochód już.
No to czemu pan trafił do więzienia? Nie można było dostać zawiasów za to, tak zwanych?
Na pewno miał wpływ policjant, który prowadził czynności i stwierdził na rozprawie, że świadka wyrzucił do kosza. Celem ochrony danych osobowych. A w tej chwili jest to, ja oddałem to do prokuratury jako przestępstwo z artykułu z 2017 roku. No i 4 kwietnia będzie rozpatrywane moje zażalenie na prokuraturę, że nie wszczęła śledztwa 4 kwietnia o godzinie 8 rano.
Rozumiem, że czuje się pan w pewnym sensie pokrzywdzony.
Może nie tyle pokrzywdzony, co po prostu może by był na pewno inny wyrok w tym momencie, jeżeli świadek koronny by mógł zeznać, że kierujący motocyklem wyprzedzał go na podwójnej ciągłej, na ograniczeniu szybkości i na krzyżówce, nie? Co stwierdzili nawet świadkowie, którzy udało mi się ich uratować, co jechali za mną, że dziwili się, że motocyklista mnie nie ominął, jeżeli przejechała karetka pogotowia i straż pożarna, tyle było miejsca, nie? No ale stało się, jak się stało.
Rozumiem, że była jedna ofiara i nie znał pan tej osoby.
Tam były dwie ofiary, bo była żona tego kierowcy i nie znałem ich w ogóle, nie? No to było dość daleko od mojego domu rodzinnego, więc... I oni też byli tam z dalszych stron, także byli dla mnie całkiem obcy, nie?
I zginęli na miejscu?
To znaczy, że tę byłą żonę przewieziono do szpitala, jeszcze żyła, a kierowca 2 razy był reanimowany i zmarł na miejscu.
Czy w trakcie sprawy czegoś się pan o tych ludziach dowiedział?
Praktycznie ja raz, aby zadzwoniłem 2 tygodnie bodajże po wypadku, to rodzina nie chciała mi żadnej informacji udzielić. A dowiedziałem się tyle, że no byli byłym małżeństwem, jechali gdzieś w góry wtedy na wczasy, bo to się stało w Boże Ciało 2022.
Czy uważa pan, że ten wyrok, który pan dostał, jest za duży, niesprawiedliwy?
Pierwsze w życiu jestem karany, nie wiem, czy jest za duży, czy za mały. Trudno mi to określić, no jestem przekonany, że na pewno by był jakiś inny wyrok, jeżeli mógłby zeznawać świadek, nie? Którego nie ma i już go się nie odzyska, nie? A po mojej złożeniu do prokuratury doniesienia, że policjant nie wypełnił swoich obowiązków na miejscu zdarzenia i złożeniu do sądu, no znaczy się to było po rozprawie, wyrok był nieprawomocny, czyli złożyłem jeszcze sąd, a nie apelacyjny, tylko no w Sieradzu, takie odwołanie od wyroku. No
to drugiej instancji, tak?
Tak, to dostałem jeszcze 8 miesięcy, plus 8 miesięcy.
Czyli łącznie ma pan jaki wyrok?
2 lata, 8 miesięcy, a miałem nieprawomocnego 2 lata, ale nie wiem czy... Szczerze mówiąc, nic nie mam do ukrycia. Nie wiem, czy to moje zawiadomienie do prokuratury w Sieradzu nie wpłynęło na to, że dostałem jeszcze tam dolewkę tego 8 miesięcy. Nie?
Panie Andrzeju, no jest to trudna sprawa i całe szczęście, że nie był pan pod wpływem żadnych środków odurzających i rzeczywiście tak jest w aktach pana sprawy. Też pana sytuacja pokazuje, że każdy z nas może znaleźć się po drugiej stronie. Jadąc właśnie samochodem, gdzie większość z nas pewnie ze słuchaczy też ma prawo jazdy i nie przekroczył pan prędkości rzeczywiście, a jednak jest pan w więzieniu.
Zawsze twierdziłem, że ryzyko zawodowe.
A jest pan zawodowym kierowcą? Czy po prostu mówi pan ryzyko zawodowe, że od kiedy dostał pan prawo jazdy, to pan myślał też o tym, że może się coś takiego wydarzyć?
Nie, dużo, nie, szczerze mówiąc, nigdy o tym nie myślałem. Dużo jeździłem w gospodarstwie i za granicę dużo jeździłem w własnych interesach. Jak to było możliwość zakupu tam jakichś maszyn rolniczych, uzupełniania swojego gospodarstwa, a tu pomagałem synowi. Wszędzie jest ryzyko.
Widzę, że jest panu przykro i jest panu ciężko, mimo że już jakiś czas przebywa pan w jednostce. Zaczął pan o synu mówić. Ma pan jednego syna, ma pan większą rodzinę?
Nie, mam córkę jeszcze, syna i syn, który zmarł.
Czyli dwóch synów. I żona też?
A tak.
I od ilu lat państwo jesteście małżeństwem?
Teraz będzie 36 lat.
Jak się państwo poznaliście? Co państwo wspólnie robicie? Gdzie państwo pracujecie? Co może pan powiedzieć o swoich synach? Czy jest pan z nich dumny?
Bardzo dumny. Dzieci jest bardzo dumny. Małżeństwo szczęśliwe, zgodne. Nie było problemu nigdy. Pracowaliśmy razem na gospodarstwie. Wykształciliśmy dzieci, wychowaliśmy. Zawsze uczyliśmy ich trzech rzeczy, tak mnie uczył ojciec. Bóg, honor i ojczyzna. Na razie nie ma kłopotów, nie życzę im żadnych kłopotów. Przykładowo, żeby tak nie spotkał ich jak mnie.
Jest pan odwiedzany? Ma pan kontakt z rodziną, jak pan tutaj przebywa?
Tak. Wszystkie trzy odwiedzenia i codziennie dzwonienie. Cały czas rodzina u mnie pamięta.
Sam pan widzi po niektórych osadzonych, że nie każdy ma do kogo dzwonić. Nie każdy w niedzielę na kogokolwiek czeka. Niektórzy nawet trochę kłamią i mówią, że tak, czekam, zaraz ktoś przyjdzie, a tu przez cały dzień nikt nie przychodzi. Więc jest pan w tej szczęśliwej sytuacji, że rodzina nigdy się od pana nie odwróciła, bo jeżeli w takiej sytuacji się nie odwrócili, to znaczy, że bardzo się kochacie.
No tak. Przede wszystkim umiejętność rozmawiania, umiejętność wychowania swoich dzieci w takim, żeby mieli szacunek do drugiego człowieka. Nie za jakieś wywieszanie się, że ja jestem kimś, a drugi człowiek jest nikim. Zawsze twierdziłem w życiu, że wszyscy mamy jednakowy żołądek i nie ma rzeczy, żeby człowiek z człowiekiem się nie spotkał. I mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że mogę każdemu prosto w oczy spojrzeć bez żadnego uszczerbku, że mi ktoś, jak to brzydko można powiedzieć, napluje w oczy. Bo ze wszystkimi starałem się żyć jak najbardziej w zgodzie i każdego szanować. To jest tylko człowiek, każdy z nas popełnia błędy. Każdy ma prawo mieć swoją opinię na temat życia, czy tam już nie pomijając te tematy polityczne, ale każdy ma prawo mieć swoje słowo i trzeba to uszanować, przemilczeć czasami, ale trzeba też zrozumieć, że każdy z nas ma swoje życie i tak jak nim pokieruje, tak będzie żyła. Nie będę, jak to mówił, z butami nie wchodzi się do kogoś życia. To jest szacunek do drugiego człowieka. A czy ktoś inny inaczej myśli, to już jest jego sprawa. To każdy ma swoje.
Czyli rozumiem też, że kocha pan bardzo swoje dzieci, ale są już dorosłe, ułożyły sobie życie i pan się w ich życie też nie wtrąca.
Nie mogę. Oni muszą decydować. I zawsze była zasada u mnie, której im tłumaczyłem, jakby dorastali. Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Ja mogę pomóc i do dzisiaj doznaczy się do tego czasu, dopóki tu nie trafiłem, im pomagałem jak mogłem i teraz oni mi pomagają.
Proszę mi powiedzieć, panie Andrzeju, jak pan by chciał, żeby wyglądało pana życie, jak pan stąd wyjdzie?
Będę starał się wrócić do takiej normalności, jak była. No wiadomo, no stało się jak się stało. To nie było z mojej strony specjalne czy coś, no. Każdy fach ponosi swoje ryzyko. No jak to mówią, nawet jak ktoś będzie miał pecha jakiegoś tam częściowo w życiu, to i z drewnianego kościoła cegła na głowę spadnie. Ale powrócę do życia normalnego, będę pracował tak jak pracowałem i tego się nie będę zapierał. Może jakieś wnioski z tego tu też wyciągnę do dalszego życia, bo tu też można dużo stwierdzić, że nie jest to tak, jak niektórzy mówią, o, bo to kryminalista czy coś takiego. Są ludzie i po prostu są bardziej w porządku, mniej w porządku, ale wszystko trzeba przeżyć.
Sam pan widzi, że te obrazki, które nieraz się w telewizji widzi, że tam wszyscy są zdemoralizowani, którzy przebywają w jednostkach, to jest też nieprawda, nie? Są osoby, które trochę przypadkowo tutaj się znajdują. Są osoby mniej i bardziej dysfunkcyjne i zdemoralizowane.
Oczywiście. Teraz to, co tu jestem, to najbardziej jest przykładne i przykład taki, że nie można mierzyć wszystkich jedną miarą. Tym, co nie zależy na dalszym życiu i układania sobie życia na wolności, no to może im tak jest dobrze, ale ludzie, którzy poważnie myślą o życiu, na pewno będą się starać te życie wykorzystać w pełni, jak wrócą do normalnego funkcjonowania na wolności.
Pan ma tą największą wartość w postaci rodziny. Ma pan do kogo wrócić. Największy problem zawsze jest wśród tych osadzonych, którzy wracają pod most i nie mają do kogo iść, nie mają za kim tęsknić. Więc gratuluję panu, panie Andrzeju, że tak dobrze pan układał swoje życie, że wraca pan do żony, do rodziny, do dzieci.
Dziękuję ślicznie.
Wszystkiego dobrego.
Dziękuję.
Witamy pana Grzegorza. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
Dzień dobry.
Panie Grzegorzu, siedzi przede mną młody człowiek. Co się stało, że pan się tutaj znalazł?
No tutaj nie wiem jak zacząć, od początku może zacznę, jak zacząłem się w gospodarstwo rolne bawić. Od 96 roku po rodzica odzyskałem, przekazane zostało mi gospodarstwo rolne. Z początku poszedłem do pracy, potem w 2000 roku postanowiłem się bardziej zaangażować. Wziąłem ja wtedy sam kredyt, który przerobiłem jeden z budynków, który odziedziczyłem po ojcach na chlewnie. No i to wtedy fajnie to się układało, zamykało się i kredytowo i jakoś tam ze zyskami. Aż do 2005 roku, w czwartym w sumie, podkusiło mnie, podjąłem taką decyzję, że pobuduję kolejny obiekt chlewnie. No i tak też się stało. W 2005 roku rozpoczęła się budowa. Trochę wtedy miałem problemów przy tym, że tam akurat to taki czas był okres, co materiały mocno podrożały, ale jakoś mi się udało to spiąć. No i do 2009 roku jakoś mi się to kulało, że tak powiem. W 2009 roku w wyniku burzy spaliła mi się jedna z tych chlewni, uderzył piorun, spaliła się chlewnia, no i tu się zaczęły problemy już powoli. Gdy uzyskałem, to znaczy tak, no nie uzyskałem, bo to też był uzyskany w sumie kredyt w 2005 roku na ten budynek, na ten nowy budynek, ale spalił się, uległ spaleniu ten, z którego był kredytowany z 2000 roku ta modernizacja i tam pozostało około 30 tysięcy złotych kredytów wtedy na tym. No i no bo tak wyskoczyłem poza kontekst może. Gdy uległ spaleniu ten budynek z firmą ubezpieczeniową, zaczęła się batalia i to dosyć duża batalia. nie chcieli zapłacić, jak oferowali jakieś tam odszkodowanie w budynek, który wart był wtedy jakieś 500 tysięcy złotych, chcieli dać 30 tysięcy złotych, no to nie zgodziłem się. Faktem, że oni te 30 tysięcy złotych przelali, no ale bank wtedy zauważył problem z odzyskiwaniem już tego odszkodowania, no to wypowiedział mi umowy, z czego te 30 tysięcy złotych też, no oczywiste było na tamten czas, że trzeba było spłacić, bo tego budynku jako tako nie było. No ale bank też mi zaoferował taką pomoc ze swojej strony, że da swoich jakby prawników, radców prawnych. Ja zgodziłem się na to, że będą walczyć. No ale to minęły kolejne 2 lata i nic w tej sprawie się nie zdarzyło, po czym bank stwierdził, że to jednak ich fachowcy nie są adekwatni do prowadzenia takich spraw. No i oddali mi tą sprawę, co znowu kolejne 3 lata było w sądach i apelacyjnych i tak dalej. W końcu żeśmy tam to odszkodowanie wygrali, ale bank w międzyczasie też powypowiadał wszystkie umowy. No i wpadłem w taką pętlę zadłużeniową, po czym w 2012 i do 2015 to gospodarstwo zostało sprzedane, zlicytowane. No i co po tym, gdy zostało to zlicytowane, radca prawny, poszedłem do radcy prawnej i mówi, no bo wiadomo, z długami jeszcze nadal zostałem, ogłosić upadłość konsumencką, po czym, no i tak też zrobiłem, bo wtedy jeszcze to na starych zasadach było, że trzeba było taką mieć bezwzględną jakby przyczynę tego wpadnięcia w kłopoty finansowe. No i uzyskałem, ale niestety pan ktoś tam, nie będę tutaj niczym mówił, postawił mi zarzuty, zaczęła się wtedy jakby karta cały czas odwracać w kierunku nie na korzyść mojej strony. A jeszcze troszkę się cofnę do tego 2015 roku. Wówczas mój brat i bratanek pracowali, i brat nadal mieszka w Norwegii, ale bratanek, no szkoda było tego gospodarstwa, rodzinnego gospodarstwa. No i postanowił bratanek to gospodarstwo odkupić od komornika. Też tak się stało. Potem była taka narada rodzinna. No i wyszło, ustaliliśmy, że my to gospodarstwo odkupimy od bratanka z żoną. No i wzięliśmy kredyty gotówkowe, tylko że musieliśmy wziąć kredyty gotówkowe, nie na zabezpieczenia hipoteczne, bo jako tako nie mieliśmy zabezpieczenia hipotecznego. No i wzięliśmy w 3 bankach kredyty, w Valior Banku, w Getting Banku i Banku Spółdzielczym. Potem z Getting Banku, po roku czasu chyba z Getting Banku żeśmy spłacili kredyt, bo uzyskaliśmy tańszy kredyt w Spółdzielczym Banku, no i te kredyty nadal do tej pory są spłacane. No ale wyrok przyszedł taki, że postawiono nam wszystkim zarzuty, już nie pamiętam, chyba 298 i mi 86 i 299. I przypadek żonie tego gospodarstwa, żona dostała w zawieszeniu 1,5 na 3 lata. Ja pozbawienie wolności na 2 lata i 5 miesięcy, z czym się oczywiście nie zgadzamy. Będziemy walczyć dalej. No ale ten przypadek gospodarstwa, że rzekomo ja wprowadziłem zadłużenie, żeby odkupić, to nielogiczne by było w ogóle z celem, bo jak to przecież bym nie doprowadził do licytacji tego gospodarstwa. No i tak to tutaj się znalazłem.
Rozumiem, że żonie ile jeszcze zostało tego do 3 lat zawiasów?
To jest początek, bo od wyrok prawomocny zapadł 18 października 23 roku, także...
A wtedy, kiedy te chlewnie się spaliły, nie można było walczyć o ubezpieczenia?
Tak, walczyliśmy o to ubezpieczenie, tylko tak jak na początku wskazałem, że na tym budynku był też kredyt, tam około 36 tysięcy, to była cesja, ale też bank, który kredytował mi, chciał mi jakby, no niby pomóc z prawnej strony odzyskania tych pieniędzy, co to niestety nie wypaliło, tak?
Ale teraz mieszkacie tam cały czas, gdzie jest to gospodarstwo, czy nie możecie już tam przebywać?
Szczerze mówiąc, do końca nie wiem, jak to tutaj jest. Mieszkamy tam w gospodarstwie, bo tam jeszcze jest też i mama, są zwierzęta, jest 1000 sztuk zwierząt. Ale jak to dalej będzie, nie mam pojęcia. Nawet z punktu prawnego nie wiem, jak to wygląda w rzeczywistości, także...
Pewnie mama w akcie notarialnym, czy w jakimś akcie darowizny ma, że może tam mieszkać, tak, do końca swoich dni.
Tak, tak, to się zgadza. Mama ma zapisane właśnie służebność, do końca swoich dni, do końca życia może mieszkać w tym domu, no ale też mama potrzebuje opieki, bo mama jest 39 rocznik. Brak samoegzystencji, także to jest taki ciężki temat. Problem nasz rodzinny to dotknął prawie całą moją rodzinę też, bo wszyscy to przeżywają w jakiś tam większy czy mniejszy sposób, ale na pewno przeżywają. No ale...
Gdzieś tam chyba w którymś momencie się zapętliliście trochę w te banki, w te problemy zadłużeniowe.
Tak, bo sam nawet nie wiem, w którym to momencie mogło się stać, no po prostu tak, banki bankami. Ja cały czas tą trzodę chlewną produkowałem, tak wierzyłem w to, że jakoś tam kiedyś ta cena będzie, jakaś ta opłacalność będzie, ale to niestety tak się nie stało, no były jak nie embargo, no to zaś potem głównie to w tym czasie to embargo, ten zakaz Rosją handlu i tutaj się też posypało. Potem ASF do tego doszedł, co rynki osłabły. Z trzodą bardzo jest ciężka sytuacja. No, w tym roku czy tam poprzednim koniec roku to nie można powiedzieć poprawiło się, choć teraz tam słyszę już w media z powrotem zaczynają te ceny na dół pikować, a koszty niestety rosną. Tutaj też przewaga jest firm handlujących tymi prosiętami. Firm, ja tutaj nie chciałbym nadużywać może słowa, ale to jest takie współpraca tych firm wszystkich. Teraz to ja wiem o tym, ale nie wiedziałem wtedy, nie? Współpraca tych firm paszowych, tych handlujących, to jest jedna taka...
Żona zajmuje się teraz tym gospodarstwem, tą trzodą. Oprócz tego jest urzędnikiem państwowym, więc myślę, że nie jest jej łatwo.
Bardzo nie jest łatwo, ponieważ żona, na dodatek kariera żony, można tak powiedzieć, dosyć fajnie to zaczęła się układać, bo była kierownikiem, no taką osobą w urzędzie, tam cenioną, docenioną, nie tylko w urzędzie. No ale teraz niestety musiała pozbyć się stanowiska. Wiąże się też to i z pensją, ale i też psychika tutaj jest chyba to najważniejsze, ważniejsze niż pieniądz w sumie. Także nie jest ciężko, ja też jestem sołtysem już od 2008 roku, też mam uznanie na wsi, jestem przewodniczącym gdzieś tam w różnych stowarzyszeniach, wiceprzewodniczącym, ale jednak to...
Rozumiem, że te kredyty cały czas gdzieś tam spłacacie, na ile możecie.
Tak, te kredyty, które były wzięte, spłacamy. póki co nie ma opóźnień w żadnych spłatach tych kredytów, także no tutaj spłacamy, tylko że to jednak...
A mama zdaje sobie sprawę, co się wydarzyło?
Zdaje sobie, ale nie może tego też, nawet tutaj w odwiedziny, nawet gdy z wychowawcą rozmawiałem, nie wpisałem jej na listę, bo po prostu pewnie by nie wytrzymała tego.
Nikt wcześniej pewnie w więzieniu nie przebywał z rodziny, to po pierwsze. Po drugie, jest jej pewnie przykro, że to gospodarstwo właśnie w taki sposób teraz się... Tata już nie doczekał, tak, tej całej sytuacji?
Tak, tata nie doczekał, tata już 3 lata nie żyje, no też... Też miał problem, no wiadomo, no, osoba 32 rocznik, ale była na wózku, też my potrzebowaliśmy tutaj dużo opieki nad nim, ale no niestety odszedł i nie doczekał.
Chyba ważne, że ma pan wsparcie cały czas w żonie i gdzieś tam w rodzinie, mam wrażenie, że też.
Tak, w żonie ogromne wsparcie, a w rodzinie jak mogą pomagają, doradzają, ale...
Trochę chyba byliście ludźmi naiwnymi w tym wszystkim.
Pewnie tak. Ja jestem ogólnie osobą taką trochę mocno wierzącą w ludzi i jeżeli ktoś mi coś opowiada, to ja mu w to wierzę. Myślę, że to nie kłamie, ale to niestety tak nauczyło mnie, że nie jest.
Co będzie, jak pan stąd wyjdzie? Co dalej?
Nie wiem na tą chwilę. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, jak to się potoczy. Na pewno będziemy walczyć jeszcze z wymiarem sprawiedliwości. Ale jak to się zakończy, nie umiem. Nie umiem powiedzieć.
Trochę to smutne, bo akurat ja też jestem reprezentantem w pewnym sensie wymiaru sprawiedliwości, ale rozumiem gdzieś tam, czy staram się zrozumieć. Bardziej mi chodzi o to, czy dalej będziecie razem się trzymać, czy to jest dla pana priorytet i czy nawet myśli pan o tym, że być może trzeba będzie to wszystko definitywnie sprzedać i zacząć wszystko od nowa, czy jest pan na to gotowy? No bo wie pan, czasami trzeba odpuścić walkę, bo nie każdy jest na to też psychicznie gotowy.
No tak, tutaj ma pani rację, ale trzymać się razem na pewno będziemy trzymać, ale no, nie będzie to łatwe, to na pewno nie będą łatwe lata. Tak zaraz poddać się raczej nie poddamy, no ale pewnie jeżeli przyjdzie taki kres, który już naprawdę to pewnie, ale to nie wiem, czy w kraju zostanę wtedy.
Życzę panu wszystkiego dobrego, żeby się tak ułożyło, no żebyście byli razem, żebyście mieli w sobie wsparcie i żebyście uratowali wasze gospodarstwo, bo widzę, że panu na tym bardzo zależy.
Tak, mocno zależy mi. Dziękuję.